Maryjo, Królowo Polski, Matko Życia i Nadziei, Matko Rodziny. Staję przed Tobą w dzień, kiedy wspominamy w liturgii świętego Justyna Męczennika, żyjącego w pierwszych wiekach chrześcijańskiej wspólnoty. Ten ważny świecki apologeta, dzięki starannemu wykształceniu, z odwagą bronił wyznawców Chrystusa, którzy mieszkali na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Święty Justyn jest dla nas wzorem w mężnym wyznawaniu wiary, która nadal przez wielu ludzi jest prześladowana. Ty, droga Matko, spotkałaś się z prześladowaniem ze strony człowieka, kiedy okrutny król Herod wydał rozkaz, aby w Betlejem i okolicy zabić wszystkich chłopców do drugiego roku życia. Był to haniebny czyn, który uderzył w niewinne i bezbronne dzieci. Uderzył w rodzinę, zadając jej bolesny cios. Dziś, 1 czerwca, podczas tej wieczornej modlitwy, chcemy Tobie, Maryjo, polecać wszystkie dzieci, których życie jest zagrożone przez działania dorosłych ludzi. Tak wiele z nich umiera podczas wojny, różnych konfliktów, ale także z powodu głodu, chorób albo ubóstwa. A przecież dzieci to nasza przyszłość, to nasz skarb. Chcemy Tobie, Maryjo, zawierzyć dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone. Dotknij swą matczyną dłonią serca kobiet i mężczyzn, którzy myślą o aborcji. Dodaj im odwagi, aby z miłością i pragnieniem przyjęli dziecko, które jest darem Boga. Pani Jasnogórska, przyjmij też nasze dziękczynienie za rodziny, matki i ojców, którzy z trudem podejmują się wychowania młodego pokolenia, a także z odwagą przyjmują nowe życie do swego domu, które powierza im Wszechmogący Pan, Dawca życia. Wyproś im u Twego Syna potrzebne dary do wypełnienia tak ważnego powołania, jakim jest rodzicielstwo. Jesteś, Maryjo, wzorem matki, a Twój mąż, święty Józef, to wzór ojca. Ukaż rodzicom, na czym polega prawdziwa miłość, troska, ale także odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Bo to pod Waszym czujnym okiem Syn Boży, Jezus Chrystus, czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Chcemy również podczas tej wieczornej modlitwy pamiętać o dzieciach, którym brakuje prawdziwej i pięknej miłości ze strony rodziców, a także o tych, które doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej w miejscach, gdzie powinny czuć się bezpiecznie. Prosimy Cię, Matko, abyś postawiła na ich drodze życia mądre osoby, które będą potrafiły im pomóc uleczyć ich zranione serca. Osoby, które przyprowadzą je do Twego umiłowanego Syna, któremu żadne dziecko nie jest obojętne, o czym świadczą słowa Jezusa wyjęte z Ewangelii według świętego Łukasza. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Podczas tej apelowej modlitwy zawierzamy Tobie, Matko, papieża Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła. W sposób szczególny polecamy Twojej opiece księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Oddajemy Ci wszystkie intencje zawarte w jasnogórskiej księdze apelowej. Zawierzamy Ci nasz pauliński zakon, szczególnie ojców neopresbiterów, którzy kilka dni temu na Jasnej Górze przyjęli święcenia kapłańskie. A a także dwóch braci diakonów, Tymoteusza i Gaudencjusza, którzy już niebawem przyjmą święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. Zawierzamy Tobie braci kleryków ze Skałki, nowicjuszy z Leśniowa i braci postulantów. Prosimy Cię o nowe i święte powołania do naszej wspólnoty. Oddajemy Ci wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo, drogą radiową, telewizyjną, internetową. Zawierzamy Ci wszystkich Polaków, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju. Chcemy powierzać sprawy związane z przygotowaniem wizyty Ojca Świętego na Jasnej Górze oraz młodzież całego świata, która w lipcu przybędzie do Krakowa na spotkanie z papieżem. Oddajemy Tobie parafię pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Białej, którą nawiedzasz w kopii cudownego wizerunku. Polecamy pielgrzymów, którzy nawiedzili dziś Twoje sanktuarium, w szczególności dzieci, które są obecne z nami, z oratorium świętego Jana Bosko z Pieszyc, a także wiernych z parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Stolcu, którzy dziękują za dar poświęcenia ołtarza i obrazu Jezusa Miłosiernego przez nuncjusza apostolskiego księdza arcybiskupa Celestino Migliore. Zawierzamy Ci sprawy pokoju na świecie. Prosimy Cię, droga Królowo, aby w żadnym zakątku świata nie dochodziło do zbrojnych konfliktów, wojny, aktów terrorystycznych, do przelewu krwi. Zawierzamy Ci chrześcijan, którzy są prześladowani, torturowani i więzieni w różnych miejscach kuli ziemskiej. Oddajemy Twojej opiece wszystkich, którzy biorą udział w wychowaniu dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, katechetów. Zawierzamy także wszystkich chorych, cierpiących, osoby przebywające w szpitalach, hospicjach, domach opieki. We wszystkich tych intencjach pomódlmy się tajemnicą narodzenia Bożej Dzieciny w Betlejem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Modlitwę jubileuszową z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski poprowadzą Państwo Paweł i Wioletta Derda wraz z synami Jankiem i Piotrkiem z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie.
Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim stawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii teraz i na wieki wieków. Amen.
Pod Twoją obronę. Błogosławieństwo apelowe prosimy księdza biskupa Fernando Castro, który przybywa do nas z diecezji Margarita w Wenezueli.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Z Jasnej Góry transmitowaliśmy apel jasnogórski. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziś rozważanie poprowadził ojciec Bartłomiej Maziarka. Pozdrawiamy serdecznie też ojców i braci Paulinów na Jasnej Górze. Drodzy Państwo, swój jubileusz w roku miłosierdzia, w roku jubileuszowym przeżywają kapłani. Dziś, jutro i pojutrze są w Rzymie, w Watykanie. Wspólnie modlą się, a jutro dzień specjalny, dzień skupienia, któremu będzie przewodniczył Ojciec Święty. Będą spotykali się we wszystkich bazylikach Rzymu, bazylikach Bazylice Świętego Piotra, Pława za murami, Matki Bożej, Santa Maria Maggiore i w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Ojciec Święty do każdej z grup będzie przemawiał, będzie głosił rozważania. Kapłan jako sługa miłosierdzia. My również Państwu chcemy niejako służyć przede wszystkim kapłanom i być w tych momentach razem z Wami. Dlatego też na naszej antenie jutro transmisję po godzinie 10.15, po 12.20 drugie spotkanie i przed spotkaniem w Kaliszu około godziny 16 połączymy się również z Rzymem, by w takiej medytacji, w takim dniu skupienia i spotkaniu Ojca Świętego Franciszka z kapłanami uczestniczyć. Zapraszam więc do bycia jutro razem z nami, ale nie tylko jutro, każdego dnia, każdej chwili. Jeżeli tylko możemy, cieszymy się bardzo, że możemy Państwu służyć.
Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bunt małych banków. Banki spółdzielcze nie zgadzają się na unijną dyrektywę. Czy zostaną zniszczone? Szczegóły w naszym dzienniku. Dla wsi i rolnictwa. Rolnicza Solidarność będzie wnioskować o rozszerzenie zapisów rządowego paktu dla wsi. Jakie korzyści będą mieli z tego rolnicy, czytam w naszym dzienniku. Fatimska formacja księży. Jak właściwie odprawiać nabożeństwa 5 pierwszych sobót miesiąca? Rozmowa z księdzem Krzysztofem Czaplą z Zakopanego. Zmiana na horyzoncie. Ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii zmieni polityczny kształt Unii Europejskiej. Kto przywróci katolickie oblicze Europie? Pyta profesor Grzegorz Kucharczyk. W naszym dzienniku jadłospis na cały tydzień dla osób z chorobami tarczycy. Był to przegląd codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, ze słowem i pozdrowienia, ale przede wszystkim wdzięczności zwracamy się do wszystkich, którzy wspierają radio darami serca. Nasi ofiarodawcy z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Maciejowicach. Ofiary złożyli m.in. pani Anna i Jan Galiszewscy, pani Zofia Matuszewska, pani Danuta Stasiak, pani Helena Mroczek, pani Marianna Hacz, pani Janina Luśnia, pani Apolonia Zdanowicz, pan Wacław Kolbarczyk, pani Teresa Łazarczyk i pani Helena Kondej. Ofiarodawcy z Lublina, z parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ofiarodawcami są pan Eugeniusz Bień, pani Teresa Cieczka, pani Anna Czepielowska, pani Stanisława Chyła, pani Zdzisława Furmanek, pani Leokadia Gomoła, pani Maria Chmielowska, pani Czesława Barczewska, pani Halina i Edmund Kaźmierczek, pani Helena Olek i pani Bernarda Pawlak. Ofiarodawcy ze parafii świętego Kazimierza to Police. Dziękujemy bardzo wszystkim. Między innymi są na tej liście pani Teresa Siusta, pani Stanisława Dybała, pani Teresa Szymańska, pani Krystyna Michalska, pani Zuzanna Majos, pan Józef Majos, pani Kazimiera Arciszewska, pani Aniela Rymanek, pani Maria Witkowska, pani Marianna Witkowska, pani Krystyna Ząbkiewicz i pan Waldemar Ząbkiewicz. Yeah.
Konta Radia Maryja w Banku Pocztowym S.A. oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Numer konta Radia Maryja PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na wspólną modlitwę w intencji rodzin i obrony życia poczętego do Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu. Spotykamy się jak co miesiąc. Temat tego spotkania: Święty Józef w sprawie obrony życia gromadzi drużynę niebieskich orędowników. Oto kolejny, święty od niedzieli, ojciec Stanisław Papczyński. O 17:00 wspólna modlitwa, o 17:30 konferencja Święty ojciec Stanisław Papczyński, patron walki o życie poczęte. Konferencję poprowadzi ksiądz dr habilitowany Piotr Kieniewicz. O 18:00 Eucharystia, który będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Transmisja na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam od godziny 17:00. Przybądźmy na wspólną modlitwę do świętego Józefa w Kaliszu.
W najbliższą sobotę, 4 czerwca, będzie miała miejsce uroczystość koronacji cudownego obrazu świętej rodziny Salus Infirmorum w sanktuarium świętego Jana Bożego w Krakowie, gdzie posługę pełnią bonifratrzy. Uroczystej Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 11:00, przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Zając, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Współkoronatorami obrazu będą Jego Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski i Jego Eminencja ksiądz kardynał Marian Jaworski. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 21:35. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na rozmowy niedokończone. Zwykle mówimy, że to druga część tych rozmów niedokończonych, natomiast dziś środa, więc transmitowana była na antenie Radia Maria Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i rozmowy niedokończone tylko na antenie telewizji TRFAM. Dlatego bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy dopiero teraz włączają się do naszych rozmów. Dzisiaj podejmujemy temat Polska zbrojeniówka, stan obecny i plany na przyszłość i gościmy w naszym studiu w Toruniu pana Arkadiusza Siwko, który jest prezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Witamy serdecznie panie prezesie w studiu Radia Maryja. Szczęść Boże.
Dzień dobry państwu. Szczęść Boże.
Rozmawiamy o temacie bardzo poważnym, a zarazem bardzo aktualnym. Polska Grupa Zbrojeniowa. No właśnie, może na początku poproszę pana prezesa o to, by w kilku zdaniach nakreślił, czym jest Polska Grupa Zbrojeniowa, a później przejdziemy już do konkretnych tematów naszych rozmów.
Polska Grupa Zbrojeniowa jest instytucją, która łączy w sobie wszystkie zakłady zajmujące się produkcją zbrojeniową należące do państwa polskiego. Jest tych zakładów ponad 40. Dodając do tego fundusze inwestycyjne, które są dedykowane do wspierania finansowego polskiej zbrojeniówki, tych podmiotów jest kolejne 20. Do tego też w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzi szereg zakładów produkcji komplementarnej, które produkują zarówno elementy wyposażenia militarnego, jak i zupełnie cywilnego. Taka konstrukcja, jaka jest obecna w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jest elementem porządkowania tej rzeczywistości przemysłowej. Podobne rozwiązania są w innych krajach, które znakomicie radzą sobie z tym przemysłem i rzeczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa w następnych okresach takim podmiotem zdolnym do konkurowania w całej Europie powinna się stać.
To są te plany, o których będziemy już konkretnie mówić za moment. Natomiast skoro mówimy o tym, że wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej ponad 60 firm plus 20 różnych podmiotów, to są też konkretne miejsca pracy. Jaka to jest skala? Jakie zatrudnienie oferuje Polska Grupa Zbrojeniowa na dzień dzisiejszy?
W chwili obecnej w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracuje około 17 tysięcy ludzi. To jest poważny element polskiego przemysłu. Nie tylko poprzez to, co produkuje, ale również właśnie poprzez tą bardzo istotną grupę społeczną, która znajduje tutaj zatrudnienie. Doliczając do tego rodziny wszystkich naszych pracowników, to jest naprawdę duży zakład społeczny.
Czyli jako Polska Grupa Zbrojeniowa też wychodzicie z konkretną ofertą. Czy jest nadzieja na to, że ta oferta nowych miejsc pracy będzie się poszerzała, powiększała?
To jest jedyna droga. Jak państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, w ostatnich latach zdecydowanie zaniechano rozwoju przemysłu zbrojeniowego, tak samo jak zaniechano rozwoju polskiej armii. Dzisiaj w obecnej sytuacji geopolitycznej nie ma już dzisiaj środowisk, które by kwestionowały potrzebę zarówno wzmocnienia przemysłu obronnego, jak i też zwiększenia zdolności obronnych polskiej armii. Dlatego też jest rzeczą absolutnie niezbędną poszukiwanie nowych pracowników i nowych miejsc pracy w przemyśle zbrojeniowym, żeby sprostać zadaniom, które przed tym przemysłem stoją. I Polska Grupa Zbrojeniowa będzie tego robiła te nowe zatrudnienia, to jest jedyna droga, jak i też rozszerzała zakres dotychczasowej produkcji.
Polska ma możliwości ogromne. W audycji telewizyjnej mówiliśmy między innymi o takim bardzo konkretnym zabiegu, który ma za zadanie nie tyle może reanimowanie, ale uruchamianie, uaktywnianie przemysłu, który do tej pory nie tylko kojarzył się z przemysłem zbrojeniowym, mam tu na myśli zakłady w Sanoku.
To jest element posiadania komplementarnych zakładów do czystej produkcji wojskowej. Jest rzeczą zrozumiałą, że żeby funkcjonować na rynku i zapewniać zdolności produkcyjne, a tym samym utrzymywać te niezmiernie istotne miejsca pracy jako istotny czynnik społeczny, musimy jako przemysł polski poszukiwać pól nowej ekspansji. I rzeczywiście podjęliśmy takie działania i będziemy podejmować w przyszłości. To, o czym tutaj jest mowa w tej chwili konkretnie, to jest fabryka autobusów Autosan. Rzeczywiście pozyskana przez nas z procesu upadłości, gdzie ten istotny dla społeczności lokalnej zakład był po prostu przeznaczony do likwidacji. A mógłby już wcześniej, a tym bardziej teraz, stanowić element produkowania istotnych komponentów dla produkcji i militarnej i kontynuować swoją produkcję cywilną. I przejęcie przez Polską Grupę Zbrojeniową Autosanu doskonale się wpisuje w proces rozwoju samej grupy, jak i też jest elementem realizowania tej polityki społecznej, czyli pozyskiwania nowych miejsc pracy w przemyśle zbrojeniowym.
Czyli konkretna odpowiedź na, też na zapotrzebowanie społeczeństwa, że nie tylko będzie widoczny efekt w postaci wzrostu produktu krajowego brutto i tak dalej, czyli cyferek, które gdzieś tam się pojawiają w statystykach, ale też konkretna oferta dla człowieka, który potrzebuje pracy i który będzie mógł ją również i w przemyśle zbrojeniowym znaleźć. Panie prezesie, mamy temat stan obecny i plany na przyszłość. Żeby ocenić stan obecny, potrzeba było troszeczkę krok zrobić w tył, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Były dokonywane też audyty w różnych ministerstwach. Na dzień dzisiejszy, jak, może niekoniecznie chciałbym zapytać o oceny, o stopień szkolny, jaki pan prezes wystawiłby przemysłowi zbrojeniowemu, ale jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy, jakie zaniedbania są widoczne gołym okiem i co już dziś, jutro trzeba zrobić, żeby z ewentualnych problemów, które się pojawiają, wyjść?
To jest element widoczny gołym okiem dla każdego obserwatora życia gospodarczego w Polsce, a mianowicie zaniechanie rozwoju przemysłu zbrojeniowego właściwie w ostatnich 30 latach, ale w ostatnim okresie w sposób szczególny. Zastaliśmy sytuację, w której nie tylko zaniechano tworzenia nowych miejsc pracy, ale wpisywano szereg, bo to nie dotyczy jednego, ale szereg zakładów przemysłowych po prostu do likwidacji. Co pozbawia polski przemysł zbrojeniowy naturalnej możliwości dalszego rozwoju w poszczególnych środowiskach i produktach, ale także no, były tym elementem społecznym zupełnie zbytecznym. Wstrzymaliśmy wszystkie te decyzje. Dzisiaj mogę oświadczyć, iż Polska Grupa Zbrojeniowa nie planuje zamykania żadnego zakładu, wręcz przeciwnie. Zamierzamy, tak jak to była mowa już wcześniej, otwierać nowe miejsca pracy i poszukiwać nowych firm do akwizycji, a nie sprzedawania tego, co już istnieje. Cała sztuka zarządzania gospodarczego polega na tym, żeby móc zagospodarować istniejący potencjał i wzmacniać ten potencjał. Czyli dotyczy to zarówno zagospodarowania tej materii, która już jest, czyli dania tym zakładom, które już funkcjonują, należytych zamówień, ale także polega to na tym, żeby utrzymać te miejsca pracy i dać możliwość rozwoju zawodowego. I to jest przedmiotem w tej chwili naszych nieustannych wysiłków.
Polska Grupa Zbrojeniowa jako taka, jako pewna społeczność, czy pewien zbiór firm, które w skład tej grupy wchodzą, to też no w pewnym sensie możemy powiedzieć, cudzysłów oczywiście tutaj wstawiamy, firma, która musi być zarządzana. O tym też wspominaliśmy sobie w części telewizyjnej, że no to nie jest jakiś, też mówiąc kolokwialnie, samograj, który sam się napędza, sam potrafi prosperować, ale potrzeba człowieka, czy konkretnego zarządu, konkretnych ludzi, którzy będą o te sprawy dbać. Czy w kilku słowach też pan prezes mógłby powiedzieć, jak wygląda struktura, zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Czy to jest jakiś jeden organizm, który ma swoją siedzibę w Warszawie tylko i wyłącznie i wydaje dyspozycje, czy to jest jakieś też działanie w terenie konkretne?
Polska Grupa Zbrojeniowa ma swoją siedzibę w Radomiu. I to nie jest przypadek. Polski przemysł zbrojeniowy powstawał wraz z tworzeniem Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwsze zakłady powstawały dokładnie w Radomiu. W związku z tym to jest tradycja historyczna państwa polskiego w okresie II Rzeczpospolitej tworzenia tych podstaw rozwoju przemysłowego. I w każdym państwie przemysł obronny, przemysł zbrojeniowy jest jednym z istotnych gałęzi rozwoju przemysłu. Jesteśmy dzisiaj w Radomiu. Zakłady należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozsiane są na terenie całego kraju. W związku z tym rzeczywiście mamy kontakt społeczny właściwie z każdym miejscem i regionem Polski. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej składa się z 3 osób. Każdy z zakładów produkcyjnych, tych około 60, o których była tutaj mowa, ma oczywiście także własny zarząd, który prowadzi bezpośrednią działalność produkcyjną i handlową. Sztuka zarządzania w tym przypadku polega na tym, żeby dokonać synergii tej polityki, żeby grupa tego typu mogła prowadzić wspólną, jednolitą politykę. To także legło u podstaw wprowadzenia programu konsolidacji przemysłu zbrojeniowego, który zaowocował powstaniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdyż w latach poprzednich mieliśmy do czynienia z systemem konkurowania wewnętrznego, czyli zakłady polskie należące do państwa polskiego konkurowały ze sobą w pozyskiwaniu kontraktów, często ze szkodą i dla końcowego produktu, jak i też dla wyniku finansowego na koniec. Dzisiaj taka sytuacja już nie może mieć miejsca.
Jak w takim wypadku, w kontekście tego, co pan prezes przed momentem powiedział, jak możemy ocenić stan polskiego przemysłu zbrojeniowego? Też przypominając sobie sytuację sprzed miesięcy czy lat, kiedy zwracano się raczej do obcych, podpisywano kontrakty, dawano zlecenia na dostarczanie czy konkretnych sprzętów, czy konkretnej broni dla polskiej armii.
Dotknął tutaj ojciec bardzo istotnego elementu, a mianowicie zastaliśmy sytuację, w której polski przemysł zbrojeniowy był w trakcie wyeliminowywania z systemu polskiej armii. Decyzje, które ogłaszano, dotyczyły przede wszystkim prostych zakupów za granicą bez udziału polskiego przemysłu. Tak na świecie się nie dzieje. To nie jest tak, proszę sobie nie dawać wmówić, że te projekty były realizowaniem polityki standardów światowych. To nigdzie nie ma miejsca. W każdym kraju mającym jakiekolwiek ambicje polityczne, a Polska z pewnością takie ambicje polityczne wynikające z wielkości ludności, z położenia geopolitycznego, z historii posiada, każde państwo posiada rozwinięty własny przemysł zbrojeniowy. To jest jedna z podstaw myślenia w ogóle o suwerenności. W wielu krajach są nawet regulacje prawne, które wyraźnie mówią, że jakiekolwiek pozyskiwanie sprzętu o charakterze militarnym z zagranicy musi być związane z elementem rodzimego przemysłu na poziomie nie mniejszym niż 40%. I to są standardy światowe. Dzisiaj szczęśliwie Ministerstwo Obrony Narodowej i pan minister Macierewicz cofnął te poprzednie decyzje i dzisiaj jest sytuacja taka, iż przede wszystkim myśli się globalnie o realizowaniu zadań militarnych w oparciu o polski przemysł. I to jest właściwe określenie. Bez tej zmiany moglibyśmy się pozbawić realnej zdolności dostarczania sprzętu w sytuacji realnego konfliktu. No przecież nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, że będziemy ściągać z zagranicy sprzęt w realnie istniejącym konflikcie. To musi być po prostu elementem produkcji tutaj w Polsce. I tego rodzaju decyzje dzisiaj są podejmowane.
W kontekście również działań mających na celu wzmocnienie kontyngentu NATO, tej wschodniej flanki NATO. W jaki sposób polska grupa zbrojeniowa współuczestniczy w tym? Czy tak pytając, może też bardzo, bardzo potocznie, jeżeli chodzi o sprzęt, bo żołnierze, wiadomo, przyjeżdżają z różnych krajów NATO. Natomiast kwestie sprzętowe, czy można już na dzisiejszy dzień powiedzieć, jaka część tego sprzętu to już jest sprzęt polski, czy żołnierze, którzy przyjeżdżają z własnym sprzętem i na tym sprzęcie pracują?
Oczywiście każda armia każdego państwa jest dokładnie wyposażona przede wszystkim w sprzęt, który jest głównie produkowany u siebie. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich elementów. Są one częściowo pozyskiwane z innych państw, ale zawsze z jakimś elementem własnym. I to dotyczy absolutnie każdego państwa. Naszym podstawowym odbiorcą i celem istnienia przemysłu zbrojeniowego Polski jest zapewnienie uzbrojenia najnowocześniejszego dla polskiej armii. To jest istotny element. I ważne jest to, i tego nie było w przeszłości, żeby polska armia, polski rząd dokładnie to w ten sposób rozumiała, że w pierwszej kolejności dokonuje się zamówień w polskim przemyśle. Oczywiście jest to związane ze zdolnościami produkcyjnymi w Polsce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te zdolności były pozyskiwane w ramach procesu negocjacji, kontraktacji z partnerami zagranicznymi, ale w takiej oto zasadzie, że jest to sprzęt współprodukowany i gdzie Polska jest jego współwłaścicielem, ma możliwości własne produkcyjne, czyli tym samym w sytuacji konfliktu możliwość produkcji, i z docelowym, końcowym, pełnym tytułem własności, który dawałby nam możliwości eksportowe. I dzisiaj niewątpliwie myślenie idzie w tym kierunku.
Bardzo ciekawym wątkiem, który poruszyliśmy też w części pierwszej rozmów, była kwestia oceny, jak daleko od nas jest dzisiaj wojna. Wiemy, że II wojna światowa skończyła się już jakiś czas poważny temu. I czy dzisiaj możemy powiedzieć, że żyjemy w stanie, czy w czasie względnego pokoju, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę i też kontekst geopolityczny cały?
Rzeczywiście jest tak, że przez wiele lat opinia publiczna w Polsce żyła w przekonaniu, że wojna to jest coś, o czym uczy się w szkole podstawowej, nie dotyczy to teraźniejszości i generalnie nie dotyczy to nas, że to jest opowieść za siedmiu gór i za siedmiu mórz. Otóż sytuacja konfliktu zbrojnego, jaki ma miejsce tuż u naszych drzwi na Ukrainie, uświadomiła w całej pełni, że Polska musi posiadać stosowne systemy zabezpieczeń, stosowne systemy obrony własnych obywateli i własnego kraju. Dzisiaj to jest myślenie, które ma charakter zrozumiały i powszechny. I to jest element niezbędny, ta świadomość społeczna, że dzisiaj polski przemysł zbrojeniowy i polska armia muszą osiągnąć stan, w którym są w stanie powiedzieć obywatelom, jesteśmy gotowi do państwa obrony. I to jest cel naszych działań.
Poczucie bezpieczeństwa, które no też w sondażach różnych, czy w badaniach jest jedną z takich naczelnych cech, naczelnych wartości, które wskazują Polacy. Pytałem też w tej części pierwszej telewizyjnej o takie cele bardzo, bardzo konkretne. Może trochę przekornie zapytałem o cele na najbliższe 10-20 lat. Natomiast myślę, że warto podkreślić to, co pan prezes już też mówił, czy wspomniał, że Polska Grupa Zbrojeniowa dba o to, by można było odpowiedzieć dzisiaj, jutro, że jesteśmy gotowi na to czy na to?
Jedna z korekt programu modernizacji sił zbrojnych, która została zapowiedziana przez ministra Macierewicza, polega na tym, że muszą być zmienione terminy modernizacji sił zbrojnych. Z terminów, które mówiły o końcowym procesie modernizacji za 10, 20, 30 lat, na terminy, które dają jakiś horyzont wyobrażalny paroletni. Żadne państwo nie może powiedzieć swoim obywatelom: słuchajcie, jest taka sytuacja, nie jesteśmy w stanie nic zrobić i nawet nie zamierzamy przez najbliższy okres 10 lat, wyjedźcie sobie z kraju, a za 10 lat my wyślemy komunikat, ok, jesteśmy gotowi. Każdy obywatel Polski ma prawo oczekiwać, że państwo polskie zapewni mu bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo obronne jest elementem absolutnie niezbędnym i dlatego dzisiaj wszystkie wysiłki, które są podejmowane i w polskim przemyśle, i w resorcie obrony, zmierzają do tego, żeby to bezpieczeństwo zapewnić tu i teraz, w najbliższym z możliwych horyzontów czasowych.
Mówimy sporo o sprzęcie, o tych kwestiach produkcyjnych, natomiast też chciałem zapytać, czy jest dzisiaj w Polakach taka, no tak bym to nazwał, moda na armię, tak jak w małym chłopaku, który jest zapalony i biega gdzieś z karabinem zabawkowym, czy wystruganym z drewna, z jakiejś gałęzi. Czy w ludziach, w Polakach, młodych szczególnie, ale ogólnie w obywatelach naszego kraju, Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest temat armii obronności i czy jest zainteresowanie służbą, czy jest jakaś chęć, by się pasjonować wojskiem?
Wydaje mi się, że w każdym pokoleniu jest takie zainteresowanie, bo jest elementem takiej normalnej edukacji życiowej. I tak samo jest i teraz. Różnica polega na tym, że często w latach poprzednich nie można było identyfikować się z armią. Mam na myśli tu okres oczywiście PRL-u. To było po prostu zupełnie inna rzeczywistość. I dzisiaj ludzie, którzy myślą patriotycznie, mogą znaleźć znakomite możliwości swojego rozwoju, nie tracąc tego patriotyzmu, wiedząc, że praca ta jest dzisiaj realnie dla państwa polskiego, nie dla innych państw, ale że jest dla państwa polskiego, zarówno w armii, jak i w przemyśle zbrojeniowym. Myśmy niedawno ogłosili otwartość, jeżeli chodzi o nowych pracowników. My musimy pracować z najlepszymi, z najbardziej wykwalifikowanymi kadrami. Szukamy ludzi o zdolnościach, które mogą być zastosowane w budowanych przez nas centrach kompetencji, laboratoriach, myśli innowacyjnej, nowych technologii. Dla tych wszystkich ludzi, którzy posiadają te zdolności, którzy z patriotyzmem odnoszą się do państwa polskiego, dla przemysłu zbrojeniowego, jest miejsce. My naprawdę wciąż poszukujemy tych ludzi.
Są w Polsce zdolni ludzie, którzy są gotowi temu zadaniu sprostać?
W każdym państwie i w każdym pokoleniu tacy ludzie są. Jedna ze sztuk zarządzania polega na tym, żeby te drogi się spotkały. Żeby się spotkały drogi zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i ludzi ambitnych, z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy by chcieli wzmóc ten przemysł, a żebyśmy my mogli im zaproponować godne warunki pracy.
Bardzo ważną rzecz pan prezes też podkreślił i to też tak jakoś przychodzi mi na myśl taka kwestia, czy wyrażenie, które jest od pewnego czasu też coraz bardziej popularne, takiego patriotyzmu, ale też w wymiarze właśnie gospodarczym i w wymiarze troski o dobro wspólne. Czy jakim to dobrem jest niewątpliwie nasza ojczyzna. I no też cieszę się, że to zdanie padło o stwarzaniu warunków. Tak jak pan prezes powiedział, to było bardzo mocne, że w każdym pokoleniu jest takie pragnienie i pasja do bycia obrońcą ojczyzny, choćby żołnierzem. Natomiast trzeba stwarzać warunki do tego, by tę pasję móc realizować i cieszę się, że Polska Grupa Zbrojeniowa naprzeciw takim potrzebom też wychodzi. Przejdziemy za moment do kolejnych tematów, pytań, ale już mamy 22 prawie, drodzy Państwo, więc też zapraszam do współtworzenia audycji, rozmów niedokończonych, do telefonowania do naszego studia, by ubogacić te rozmowy również i swoją refleksją, by może też powiedzieć